sztuka przekształcenia. Możemy stać się w 16 niebiańskich stopniach kompletnymi tylko wtedy, gdy znamy sztukę przekształcenia. Bez sztuki przekształcenia nie osiągniemy 16 niebiańskich stopni. Często mówi się, że musimy osiągnąć stan równy Ojcu. Jak można zlikwidować lukę pomiędzy tym, gdzie jesteśmy obecnie, a stanem bycia kompletnym i równym Ojcu? Można ją zlikwidować poprzez przekształcenie. Każdy chce osiągnąć stan bycia równym Ojcu, ale nie może. Dlaczego tak jest? Nie do końca rozumiemy sztukę przekształcenia. Gdybyśmy całkowicie opanowali sztukę przekształcenia, nasz stan byłby równy Ojcu. Mówimy taktownie, że naszym celem jest stać się bóstwami z ludzkich istot, albo moglibyśmy powiedzieć, że naszym celem jest stać się bóstwami z diabłów. Tak jest dlatego, że świat jest przesiąknięty diabelskimi cechami. O co w tym chodzi? Stać się bóstwami z ludzkich istot lub stać się bóstwami z diabłów. Chodzi o proces przekształcenia. Gdyby nie było przekształcenia, jak moglibyśmy stać się bóstwami z ludzi? Jak moglibyśmy osiągnąć nasz cel? Czym jest wysiłek? Jest to przekształcenie. Wymogiem przekształcenia jest wykonanie wysiłku. Baba mówi, zwiększcie prędkość wysiłku. Co oznacza zwiększcie prędkość przekształcenia? Zintensyfikujcie proces przekształcenia. Baba mówi, że dzieci powinny przeskoczyć ze stanu schodzenia na stan wznoszenia się, a ze stanu wznoszenia się powinniśmy przeskoczyć w stan fruwania. Wejdziemy w stan fruwania, kiedy opanujemy sztukę przekształcenia. Nasz główny wysiłek dotyczy właśnie tego przedmiotu, opanowania sztuki przekształcenia. Dlaczego dzieje się tak, że w swoim domu nie macie wpływu / autorytetu, albo w swoim biurze nie otrzymujecie współdziałania, albo napotykacie wiele przeszkód dla swojego sukcesu w usłudze? To wynika z braku przekształcenia. Zmiana w naszym życiu powinna być tak widoczna, że ludzie zauważą, że bardzo się zmieniliśmy, widząc, jakie było nasze życie wcześniej i jakie się stało. Jeśli tak będzie, to twój wpływ na rodzinę będzie widoczny. Zmiana jest taka, że inni zauważą w nas zmianę. Nasze dziecko miało kiedyś taki nawyk, teraz tak bardzo się zmieniła. On nigdy nie pracował w domu, kiedyś się złościła, kiedyś tak traktował ludzi, teraz się zmienił. Będziemy gloryfikować babę w takim stopniu, w jakim dokonamy w sobie zmiany. Baba pyta w murli, dzieci, czy nie będziecie posłuszne jednemu punktowi baby? Dlaczego mamy być posłuszni jego punktowi, aby zostać przekształconymi? O czym jest historia, którą słyszymy od złotego do zbieżnego wieku? O przekształceniu. Czym jest zbieżny wiek? Jest to czas przekształcenia. Żelazny wiek odchodzi, a nadchodzi wiek złoty. Musimy się zmienić. Musimy stać się złotowieczni z żelaznowiecznych. Dlaczego zdobyliśmy tak wiele wiedzy? Jaki jest sens w twierdzeniu, że czas trwania kalpy wynosi tylko 5000 lat, a nie miliardy czy tryliony lat? Ponieważ niedługo nadchodzi złoty wiek, więc musimy porzucić żelaznowieczne nawyki. Czas się zmienia i musimy uczynić siebie godnymi złotego wieku. Fundamentem czy rdzeniem gian jest to, że musimy przejść przemianę. Baba był wielokrotnie pytany, a baba, kiedy nastąpi zniszczenie? Baba pyta w zamian, dzieci, czy proces przekształcenia już się zakończył? Baba podaje przykład sztuki teatralnej. Dopiero kiedy wszyscy aktorzy będą w pełni gotowi, kurtyna zostanie podniesiona. On mówi, wy, dzieci, pytacie, kiedy nastąpi zniszczenie, ale ja pytam was, czy wszyscy jesteście gotowi? Jesteście uosobieniami założenia / fundamentu i uosobieniami dobroczynności. Przekształcenie całego świata zależy od przekształcenia was wszystkich. Ono jest opóźnione z waszego powodu. Baba pokazuje naszą odpowiedzialność do tego stopnia. Mówi, kiedy wy się zmienicie, zmieni się świat. Więc zmiana świata jest uniemożliwiona z waszego powodu. Złoty wiek nie nadchodzi z waszego powodu. Widzicie, jak istotne jest przekształcenie? Tak więc pierwszym celem, centralnym punktem, wokół którego wszystko się obraca, jest sztuka przekształcenia. Jeśli zmiana nie nastąpi, nie będziemy w stanie osiągnąć żadnego innego celu, ani jedno nasze życzenie nie zostanie spełnione. Teraz przyjrzymy się, w jaki sposób może nastąpić przekształcenie, w jaki sposób możemy osiągnąć nasz końcowy stan w tym niewielkim czasie, który nam pozostał. W tym celu mamy przed sobą historię przekształcenia Brahmy Baby. Jeśli podążymy za nią, znajdziemy wskazówki i wytyczne dla naszego własnego przekształcenia. Jest tak wiele aspektów przekształcenia Baby, że nie moglibyśmy ich wszystkich wprowadzić do naszego życia, ale to nie ma znaczenia, ponieważ są dwa główne punkty, które możemy praktykować. Powinniśmy przyjrzeć się, jakie metody Brahma Baba zastosował w celu zmiany i jakie aspekty pozwoliły mu stać się numerem jeden w zmianie z nar, człowieka, w Narayana. Jeśli będziemy je stosować, z pewnością staniemy się równi ojcu. Historia Baby jest taka, że sama w sobie może odmienić życie. Jego historia jest unikalna, w przeciwieństwie do biografii innych osób, które są często pisane dla rozrywki. Historia Baby nie jest światowa, jest duchowa. Ktokolwiek ją dokładnie przeczyta, z pewnością doświadczy zmiany. Spotkałem wielu ludzi, którzy przeczytali biografię Baby i weszli w gyan. Mówili: po przeczytaniu tej książki nasze życie się zmieniło. Wszystko, czego pragnęliśmy, to usłyszeć Bożą wiedzę. W biografii Baby czytamy, że miał wizję złotowiecznego świata i zniszczenia. Te dwie wizje były główną przyczyną jego zmiany. Baba prowadził znakomity interes z diamentami i klejnotami, choć sam nie prowadził szczególnie zamożnego życia. Nie musiał narzucać sobie żadnego rodzaju sadhany, ale te dwie wizje sprowokowały w jego sercu werag, brak zainteresowania. Zobaczył, że nastąpi ekstremalne zniszczenie. Jego wiara została przypieczętowana, że ten stary świat zostanie zniszczony. Wiecie, jeśli ktoś jest przekonany, że będzie gościem na tym świecie tylko przez dwa dni, to jego myśli i zachowanie uległyby zmianie. Straciłby zainteresowanie wszystkim z tego świata. Miałby tylko jedną rzecz w głowie: mam dwa dni, w których muszę przygotować się do odejścia. Nie wykazywałby zainteresowania niczym, ponieważ musiałby odejść, więc Brahma Baba był przekonany, że ten świat zostanie zniszczony. Następnie wizja nieba przekonała go: muszę zmienić się z tego zwykłego człowieka w Narayana. Wyrzekł się swojego biznesu i poświęcił się słuchaniu wiedzy Baby i przekazywaniu jej innym. Epizod jego Alokik życia zakończył się i rozpoczęło się jego życie Alokik. Jeśli pamiętamy, że cokolwiek widzimy tymi oczami, zostanie zniszczone. Widzimy to tak, jakby zniszczenie już nastąpiło, jakby wszyscy byli martwi. To wtedy światowe atrakcje nie będą nas pociągać. Jeśli pokusy wciąż nas przyciągają, to jak nadejdą nasze stany anioła i nasiona? To jest niemożliwe. Możemy słuchać wielu punktów, ale nie będzie w życiu żadnej zmiany. Jeśli umysł nie jest oderwany / niezależny, to ani nie doświadczymy tych wszystkich stanów, ani nie staniemy się Narayanem z nar. Jeśli nie wyjdziemy poza ten świat, to jak możemy mieć jogę? Jak może istnieć wzniosły stan jogi? Kiedy umysł zostanie oderwany od tego świata, staniemy się niszczycielami przywiązania. Wyznacznikiem bycia niszczycielem przywiązania jest uczucie w sercu, że wszyscy są praktycznie martwi, że cały świat zostanie zniszczony. Po drugie, powinniśmy pamiętać, że nadchodzi nowy świat. Wchodzimy w nowy wiek, w świat bóstw, gdzie wszyscy będą czyści. Nie będzie tam ani żadnej złej osoby, ani żadnego złego związku. Ich drishti i vritti, wizja i postawa, nie będą złe. Nie będzie żadnej nazwy ani śladu występków. Wszyscy będą cnotliwi. To był punkt wyjścia do zmian w życiu baby, bracia i siostry, którzy wprowadzili zmiany w swoim życiu, przeszli przez ten proces. W 1952 roku, kiedy przyszedłem do tej instytucji, właśnie złożyłem podanie o przystąpienie do egzaminu magisterskiego do indyjskich służb administracyjnych. Tak jak większość ludzi dąży do maksymalnego postępu, ja również miałem plan działania, ale gdy tylko dowiedziałem się o zniszczeniu, moja wiara także została wykuta i wywarła wrażenie na intelekcie. Byłem przekonany, że ludzie stracili swój charakter, stali się skorumpowani, że korupcja stała się powszechna, że rządzą występki i nie ma innego rozwiązania niż zniszczenie, nie ma żadnej innej drogi. To miało sens, że świat musi się zmienić, i że powinien nadejść złoty wiek. W ten sposób moje życie zostało odmienione. Każdy z was również widzi, w jakim stopniu nastąpiła w waszym życiu zmiana, poprzez bycie świadomym tych dwóch aspektów. Jeśli czyjś intelekt zastanawia się, czy zniszczenie nastąpi, czy nie, albo myśli, że Bóg wie, ile czasu to zajmie, albo Bóg wie, kiedy nadejdzie złoty wiek, innymi słowy, jeśli ktoś jest opieszały w tych aspektach, to szybkość wysiłku i tempo zmian będą ospałe. Baba przytoczył nam kiedyś alegorię. Alif otrzymał Allaha. Jego przyjaciel otrzymał fałszywe imperium. Alif usłyszał wezwanie i złapał pociąg. To pokazuje, jak szybko Brahma Baba zakończył swój biznes. Jego biznes bardzo dobrze prosperował przez długi okres czasu, ale on go natychmiast zlikwidował. A potem jak wiele musiał tolerować, jak bardzo ludzie mu się sprzeciwiali, próbowali podpalić siedzibę, poszli do sądu, jakiego zamieszania nie próbowali, stawiając czoła temu wszystkiemu, baba był niezrażony, jak mógł pozostawać tak niewzruszony, z powodu tych dwóch aspektów, o których właśnie wspomniałem. W logik życiu działają dwa czynniki, akarszan, przyciąganie. I wikarszan, odpychanie. To są dwie potęgi świata. Czym jest pożądanie? Jest to przyciąganie do czyichś cech lub figur albo do jego stylu, lub gestów. Czym jest przywiązanie? Jest to forma przyciągania. Czym jest chciwość? Jest to przyciąganie do bogactwa lub zarabiania pieniędzy albo do jedzenia, lub picia. Czym jest gniew? Nienawiść poprzedza gniew, z którego wyłaniają się urazy i zazdrość, co rodzi to wszystko, odpychanie. Więc czym są te pięć występków? One są owocami przyciągania i odpychania. Czym jest ego? Ego jest połączeniem przyciągania do siebie i odpychania od innych. Czym jest samolubstwo? Samolubstwo jest przyciąganiem do siebie i odpychaniem od innych. Przynosi uczucie, że powinienem osiągnąć wszystko, niech inni idą do piekła. Jakikolwiek jest ten zły nawyk, występna cecha czy słabość, jest to zło, które przynosi ludzkim istotom cierpienie. U podstaw każdego z nich działają te dwie siły. Jeśli teraz nie staniemy się wolni od przyciągania i odpychania, zmiana nie nastąpi, bez względu na to, ile wysiłku włożymy w gyani jogę. Jeśli istnieje przyciąganie do jakiejkolwiek fizycznej istoty lub związku, gyani yoga ulotnią się jak rtęć. Zapewne widzieliście kogoś, kto jeszcze wczoraj był przyciągany do gyani i odpychany przez świat, a dziś jest przyciągany do świata i odpychany przez gyan. Widzimy te dwie rzeczywistości. Mówimy, że stajemy się aniołami. Mówi się, że farishta, anioł, nie marishta, związków. Nieposiadanie żadnych związków oznacza, że anioły nie mają żadnego przyciągania. Mówi się, że anioły nie mają kości, co oznacza, że ziemia ich nie przyciąga, latają ponad nią i nie są przez nic przyciągane, przez żaden przedmiot, osobę czy wygodę na tym świecie. Jeśli chcemy być aniołami, to co musimy zrobić? Musimy odnieść zwycięstwo nad wszystkimi przyciąganiami i atrakcjami. Jeśli nie odniesiemy zwycięstwa, to jak osiągniemy anielski stan, stan bycia równym Ojcu? Bez tego celu przekształcenie w ogóle nie nastąpi. Aspekt zniszczenia tworzy w nas oderwanie / niezależność od świata. Aspekt złotego wieku tworzy w nas przyciąganie. Dopóki nie będziemy przyciągani do czegoś wartościowego i odpychani przez pokusy, nie będziemy czynić postępów w naszych wysiłkach. Te dwie wizje, które otrzymał Baba, odepchnęły go od żelaznego wieku i przyciągnęły do złotego wieku. Jednego dnia Baba widział diamenty i klejnoty, a następnego widział te same diamenty i klejnoty jako węgiel i skorupy. Baba widział ściany wysadzane klejnotami w złotym wieku, jakby nie miały wielkiej wartości. Czuł, idę do takiego świata, więc jego serce było tam przyciągane, tak jak jednocześnie znajdowało brak zainteresowania żelaznym wiekiem. Przy wejściu do Panda w Pchawan widzimy obraz Śri Kryszny. Kopie on żelazny wiek, a w ręku trzyma globus niebiańskiego świata. Co to oznacza? Możemy zrozumieć, że to pokazuje przyciąganie do nieba i odpychanie piekła, ale czy rozumiemy, co to naprawdę oznacza? Ludzie oglądają dużo telewizji, która wzbudza wiele pragnień. Ktoś może powiedzieć, och, ostatni odcinek Mahabharaty był taki dobry, widziałeś go? Wtedy możesz się wściec, że go przegapiłeś. Albo, inni mogą cię przekonywać, że jest jakiś religijny serial, który powinieneś obejrzeć. W taki sposób rodzina i przyjaciele wciąż nas kuszą. My wiemy, że wszystko to zostanie zniszczone. Telewizja, sponsorzy telewizyjni, twórcy seriali, wszystko to zostanie zniszczone. Baba mówi, że telewizja to gruźlica. Jeśli w telewizji pojawia się jakiś film lub program Brahma Kumaris, to jest to inna sprawa. Ale jeśli oglądamy telewizję pod wpływem przyciągania, to nie jest to dobre. Jeśli używamy jakiegoś instrumentu lub gadżetu do nauki, lub do usługi, to też jest to inna sprawa. Jeżeli jednak używamy ich pod wpływem przyciągania, to nie możemy odnieść nad nimi zwycięstwa. Każdego dnia na świecie pojawiają się różne rodzaje przyciągania. Poprzez unikanie przyciągania do nich i czując do nich niechęć, rozpocznie się w nas proces zmian i pokonamy je wszystkie. Nasza wizja nie przychodzi poprzez Divya-drishti, boską wizję, ale poprzez Divya-buddhi, boski intelekt. Zrozumieliśmy, że ten świat zostanie podpalony i nastąpi zniszczenie i że ten proces rozpocznie się, gdy będziemy mieli do niego wystarczająco dużo niechęci. Jeśli to nie jest jasne w twoim intelekcie, to nie mogą w tobie nastąpić ani odpychanie, ani przekształcenie. Pewnego razu Baba został zabrany, aby zobaczyć wielopiętrowy budynek, ale powiedział, co tam jest do oglądania, on się rozpadnie jak karty do gry, zostanie zniszczone. To powinno pozostać wyraźne w naszym intelekcie, że po każdej skrajności, na pewno przychodzi koniec. Na widok nowych wynalazków, zamiast być do nich przyciąganym, powinniśmy czuć, że zbliża się czas zniszczenia. Świat zmierza w kierunku ekstremum. To powiedzenie jest bardzo znane, a Atike Batant, po ekstremum, koniec. Poprzez uświadomienie sobie tego, będziemy mieli do tego niechęć. W stopniu, w jakim jesteśmy przyciągani do czystego świata złotego wieku, staniemy się czyści. Wykonamy wysiłek, aby wpoić sobie boskie cnoty. Wykonamy wysiłek, aby zmienić się ze zwykłego człowieka w Narayana. Baba mówi nam, że złotowieczny świat jest cudem świata. Nie ma słów, aby opisać niebo. Nie ma żadnego porównania. Nie ma tam żadnego rodzaju bólu czy chaosu. Nie ma też żadnego spokoju lub szczęścia, które są niedostępne. Kiedy cały ten obraz pozostanie przed nami, nastąpi proces przekształcenia na mega skalę. Baba mówi, umrzyj za życia. Umieranie za życia jest także podstawą zmiany. Uważaj swoje obecne życie jako nowe życie. Kiedy ktoś umiera, zapomina o krewnych z wcześniejszego życia, cała historia pieniędzy i problemów może zostać zapomniana, a ty masz nowe relacje, nowych krewnych, wszystko jest nowe. Baba mówi, aby rozpocząć proces zmiany od uznania, że umarłem dla tego starego świata i że to jest moje życie bycia martwym za życia. Naszym pierwszym celem powinno być, muszę się zmienić. Zmiana powinna być naszym głównym celem, niezależnie od tego, czy inna osoba się zmieni, czy nie. Ja muszę się zmienić, muszę wprowadzić zmianę, idąc naprzód i zwiększając tempo mojego wysiłku. Wiele braci i sióstr pytało mnie, cel jest oczywiście bardzo wysoki, ale my przyszliśmy dopiero niedawno, mamy bardzo mało czasu. Jak możemy stać się równi ojcu? Ci, którzy widzieli mamę i babę, widzieli, że ich proces zmiany przebiegał bardzo szybko. Oni zmienili się w krótkim czasie, podczas gdy nam może zająć rok, aby zmienić choćby jedną sanskarę. Niektórzy mogą nam powiedzieć, jesteście bardzo dobrzy, ale po prostu porzućcie ten wasz zły nawyk. Ile czasu potrzeba, żeby porzucić ten jeden zły nawyk? Ale my widzieliśmy u mamy, że gdy baba raz poruszył jakąś kwestię w murli, to nigdy nie musiał tego powtarzać. Mówi się, że bóstwu wystarczy jeden sygnał. Powinniśmy zrozumieć, że w życiu nie ma potrzeby udowadniania sobie, czy upartego utrzymywania, że ktoś się myli, a my mamy rację. Punkt, który muszę zmienić, jest prosty. Powinniśmy postawić sobie za cel, aby nikt nigdy nie miał powodu, by upominać mnie, że mam złą sanskarę. Powinniśmy zmienić się, zanim ktoś nam to powie. Nie dajmy nikomu szansy, by nas upominał. Liczba godzin w dobie nie zwiększy się, więc musimy iść do przodu i w tym czasie zmniejszyć dystans. W jaki sposób? Idąc szybko, jak będziemy iść szybko, poprzez bycie wolnym od przyciągania. Nie poświęcaj dużo czasu na zmianę jednej sanskary po drugiej, zmień wszystkie stare sanskry za jednym zamachem. Wtedy cel stania się równym ojcu zostanie spełniony. W biografii baby pierwszym punktem, którego się uczymy, jest to, że ten świat jest martwy, ponieważ ma zostać zniszczony. Zrozum, że przeszłość jest przeszłością i że świat nie żyje. Poczuj, że przeszłość jest przeszłością i że stary świat nie żyje. Stare zapominaj stare problemy. Baba mówi, że nadejdzie nowy świat. Mówi, niech w jednym oku będzie wyzwolenie, a w drugim wyzwolenie w użyciu. Tak abyśmy bardzo szybko mogli się stąd wyzwolić, powinniśmy dzień po dniu robić postępy. Zmiana musi trwać, nie cofać się, ale przyspieszać w kierunku przyszłości, nie przekształcenie w kierunku ludzkości, ale przekształcenie w kierunku świata bóstw. Zadbajcie o to, aby tempo waszego wysiłku było tak intensywne, żeby baba nie musiał powtarzać nawet jednego aspektu. Proces zmiany zaczyna się od murli. Jak to działa? Jakikolwiek punkt baba podaje w murli, muszę zgodnie z nim działać. Jest takie powiedzenie, prawdy są jak strzały. Tak jak człowiek trafiony strzałą umiera, tak, gdy słuchamy gian, każdy punkt powinien przeszywać serce. Żaden punkt baby nie jest bezużyteczny. Każdy jego werset jest prawdziwy, łatwy i wart eksperymentowania. Intelektualista przekaże to, co ma do przekazania. Nie będzie marnował słów. Siw baba jest najwyższym intelektualistą, oceanem wiedzy, najwyższym ojcem swoich wersetów. Pokaż mi jakiekolwiek słowo w murli, które jest bezużyteczne. Tak więc każde słowo, każde zdanie w murli baby jest jak strzała. Czy zostałeś trafiony tą strzałą? Jakąkolwiek kwestią baba się dzieli, jakąkolwiek pracę domową daje, wzmocnij je pytaniem. Zrozumiano? A potem zapyta ponownie, czy zrozumieliście? Dlaczego o to pyta? Wszyscy słuchają i rozumieją, więc musi być jakiś ukryty motyw. Jest tak dlatego, że wielu, choć słucha, tak naprawdę nie zrozumiało. Gdyby tak było, to po tylu awiekt murli nastąpiłaby tak wielka zmiana. Słuchaliśmy i może coś zrozumieliśmy, ale punkty nie wniknęły tak, jak strzały. Te strzały nie przeniknęły do naszych ukrytych wrogów pożądania, gniewu, chciwości i tak dalej. Te strzały w murli są przeznaczone dla tych wrogów. Jeden punkt jest przeznaczony dla jednego wroga, a inny dla innego wroga. Słuchaliśmy murli, a jednak pozostaliśmy tam, gdzie byliśmy. Ziemia się trzęsła, ale my siedzieliśmy nieruchomo. Zawsze, gdy słuchamy murli, powinniśmy uświadomić sobie i poczuć, że ten punkt jest przeznaczony dla mnie i dzięki temu punktowi baby mój wróg został zabity. Na przykład czytamy w Mahabharacie, że pewnego dnia został zabity syn guru Dronachari, Ashwatthama. Podobnie kto został zabity w tej mahabharackiej bitwie wewnątrz nas, jeśli nikt nie został zabity, to wszystkie Boże strzały zostały zmarnowane. Ani jedna strzała nie trafiła w swój cel, czy miałem na sobie kamizelkę kuloodporną. Powinniśmy założyć kamizelkę kuloodporną, aby bronić się przed mają, a nie bronić się przed murli. Powinniśmy tak przyswajać nauki baby, aby ukryci w nas wrogowie, w głęboko zakorzenionym rdzeniu nas, w samej głębi naszej świadomości, w miejscach, których nawet nie znamy, ci wrogowie powinni zostać zabici. Wtedy poczujemy, o tak, stałem się światłem / lekki, dziś skończyły się moje trudności. Dlatego przede wszystkim my musimy zadbać o to, aby wprowadzić w życie wszystko to, co baba mówi nam w murli, które słyszymy. Muszę to wpoić za wszelką cenę. Kiedyś mama przyjechała do Delhi, odwiedził ją pewien wielki biznesmen. Siostra z ośrodka zaprosiła go na spotkanie z mamą. Jego żona weszła w gyan i chciała pozostać czysta, ale ten człowiek nie chciał się na to zgodzić. Mimo że był stary, nie chciał zrezygnować ze swoich występków. Każdego dnia w ich domu dochodziło do kłótni, ponieważ ciągle stawiał na jej drodze przeszkody. Siostra już wiele mu wyjaśniła, ale on nie rozumiał. Wierzyła, że mama może pomóc mu zrozumieć i dzięki temu więcej członków ich rodziny wejdzie w gyan i uwolni tę matkę z niewoli. Mama wyjaśniła mu, baba mówi nam, że to jest nasze ostatnie życie, że zostało już tylko trochę czasu tego ostatniego życia. Powiedziała, dziecko, tylko przez krótki czas. Czy nie będziesz posłuszny rozkazowi baby, czy nie będziesz czysty, czy nie osiągniesz skarbów spokoju, szczęścia i czystości na tak wiele żyć. Po jakimś czasie mama zapytała go, zrozumiałeś? Pokiwał głową w sposób świadczący o tym, że nie zrozumiał. Nie powiedział ani tak, ani nie, tylko kiwał głową. Ja też siedziałem koło mamy i obserwowałem, jak uśmiechała się do niego. Była dla niego bardzo słodka, tłumacząc z dużą ilością miłości. Gdyby to był ktoś inny, powiedziałby, to jest głupi facet. Po co mamy łamać sobie głowy, aby sprawić, aby zrozumiał? O bracie, zostaw go. Przyprowadź inną osobę na spotkanie z mamą, nie traćmy więcej czasu. Ale mama nadal patrzyła na niego i uśmiechała się, następnie wyjaśniła, że przez pozostanie czystym zyska się królestwo nieba i ponownie zapytała, czy zrozumiałeś? Ponownie potrząsnął głową. Mama wystrzeliła 4 lub 5 strzał, ale on nadal nie rozumiał. Nadszedł czas na lekcję. Mama powiedziała, dobrze, dziecko, przemyśl to, ubijaj to, idę na lekcję. To była wieczorna lekcja. Następnego dnia rano ten człowiek przyszedł na lekcję. W murli pojawił się punkt, że ten, kto rozbiera drugiego i czyni go nagim, jest duszaszanem. Tym, który próbował rozebrać Draupadi. Po usłyszeniu tych słów baby, ten człowiek został trafiony. Poczuł, że jest duszaszanem. Jestem tym samym duszaszanem. Jestem nim. W jego sercu wciąż dźwięczało, że jest duszaszanem. Wciąż zżerało go to w środku, że robił to samo swojej żonie. Do tego czasu rozumiał, że Dushasan rozebrał Draupadi, ale tego dnia zrozumiał, że wewnątrz był taki sam. Ten punkt go przeniknął. Kiedy lekcja się skończyła, ten człowiek poprosił o spotkanie z mamą tylko na 2 minuty. Nauczycielka czuła jednak, że zmarnował już tyle czasu mamy i prawdopodobnie dziś zrobi to samo. Więc powiedziała, czas mamy jest cenny, ma wiele innych spotkań, i choć błagał tylko o 2 minuty, kazała mu czekać. Kiedy wreszcie się z nią spotkał, powiedział, mamo, dzisiaj zrozumiałem. Zapytała, co zrozumiałeś? Powiedział, baba powiedział w Murli, że ten, kto czyni drugiego nagim, kto go rozbiera, jest Dushasanem. Mamo, jestem tym samym Dushasanem. Gdy mówił to, jego oczy stały się mokre i popłynęły łzy. Stał przed mamą, pochylając głowę. Mama obsypała go miłością i zapytała, a teraz, czy będziesz dobry? Odpowiedział, tak, mamo, od dziś nie będę robił takich rzeczy. Punkt baby trafił jak strzała. My także słuchamy Murli, ale czy taka zmiana ma miejsce? Murli oznacza gyan. Co to jest gyan? Gyan jest narzędziem zmiany. Nie słuchajcie Murli lub gyan tylko dla samego słuchania. Każde słowo w każdym wersecie Murli jest yukti, metodą na zmianę. Wszystkie Murli są yukti. Każde zdanie jest yukti dla przekształcenia. To właśnie wtedy, gdy nie słuchamy go z tej perspektywy lub gdy nie uważamy, że to Murli jest dla mnie, ta zmiana nie następuje. Ludzie czytają lub słyszą w gicie, hej Arjuno, występki żądzy, gniewu i tak dalej są bramami do piekła. Mimo to, czytając lub słuchając codziennie gity, dlaczego ludzie się nie zmieniają? Dlatego, że myślą, że to wszystko odnosi się tylko do Arjuny, a nie do nas. Dopóki nie nadejdzie chwila, w której zrozumiemy, że baba powiedział to do mnie, to jest przeznaczone dla mnie, muszę to zrobić, nie zostanie w nas uruchomiony proces zmiany. Dlatego, kiedy słuchamy Murli, musimy zrozumieć, że kluczem do zmiany jest gyan, to jest yukti, który przynosi mukti, wyzwolenie, jest to metoda na osiągnięcie. To jest najwyższy klucz do usunięcia pułapek, w których jesteśmy uwięzieni.